Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, Niewinni Czarodzieje, odcinek 44, Radio Kraków Kultura, przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. Szanowni Państwo, ten program to jest taka rozmowa z tymi, którzy sprawiają w świecie muzyki, że ten świat nasz świat odbiorców staje się zupełnie inny. To właśnie dzięki nim inaczej my postrzegamy świat i inaczej żyjemy. I dzisiaj w studio jest człowiek niezwykły, który przede wszystkim zamieszał trochę w tej utartej muzyce. Zamieszał swoją pasją, swoją determinacją, swoim talentem, umiejętnościami i właściwie stał się popularny w ciągu paru lat i to na całym świecie. Szanowni Państwo, dziś w studio obok mnie jest Sławomir Zubrzycki, pianista, kompozytor, ale znany jest na całym świecie jako konstruktor instrumentu viola organista. To jest ten instrument, który wymyślił, a właściwie naszkicował Leonardo da Vinci. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry, Agnieszko. Dzień
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Długo myślałam o tobie, ale sprawdzałam, ciągle miałeś kalendarz koncertowy zajęty, więc teraz widzę, że masz trochę oddechu. Powiedz mi, jestem zaskoczona, że wyprodukowałeś już 5 instrumentów typu viola organista. Tak. Opus 5 już jest na świecie.
Tak, rzeczywiście. 3 instrumenty są w dalszym ciągu w moim posiadaniu. Natomiast opus 4 i 5, bo je opusuję, pojechały. 4 pojechał do Berlina w ręce Nilsa Frama i jego studia eksperymentalnego, gdzie znajdzie się w kolekcji bardzo pięknych i dziwnych instrumentów, głównie klawiszowych, począwszy od połowy XX wieku. Ale też są i kopie na przykład włoskiego organetto wczesne, ale są też mugi, syntezatory analogowe, są instrumenty właśnie z lat 60. Jest mnóstwo fortepianów, mnóstwo przedziwnych pianin. Fortepian, który ma 2 piętra wysokości, podwójną menzurę i wśród tych instrumentów znajdzie się viola organista i wydaje mi się, że to jest właściwe miejsce, a segment muzyczny, w którym działa Nils Fram, jest inny niż ja się zajmuję, bo ja zajmuję się muzyką dawną. On działa w ramach swojej własnej twórczości, właśnie takiej klawiszowej. To jest 4 instrument. 5 natomiast to jest ciekawa sprawa, bowiem zwrócono się do mnie z katedry w Toledo, w Hiszpanii, gdzie przez lata znajdował się instrument używany przez nich, który został zbudowany w 1625 roku. Mniej więcej przez 180 lat był on w użyciu, powstała muzyka na ten instrument, po czym, ponieważ podobno się dość często psuł, więc się zdenerwowano i na początku XIX wieku sprzedano ten instrument. W roku 2026 przypada 800-lecie konsekracji katedry i w związku z tym, z tą uroczystością, tym uroczystym rokiem jubileuszowym, postanowiono odzyskać wszystkie instrumenty, które w katedrze się znajdowały. A znajdują się tam przecudne instrumenty, bardzo wiele różnych organów, ponieważ katedra była niebywale bogata. Jak mi powiedziano, mogli sobie pozwolić na wszystko. Tam poziom sztuki jest taki, że dosłownie zapiera dech w piersiach. Co się stało z tym oryginalnym instrumentem? On zawędrował w końcu do Belgii. Został nawet wielokrotnie przebudowywany. Dzisiaj jest instrumentem niemym, niegrającym. Niemniej jednak jest to najwcześniejszy świadek historii, ten niegrający instrument, który znajduje się w muzeum w Brukseli, bowiem jest to najstarszy zachowany instrument, który został zbudowany według idei Leonardo da Vinci.
Czyli ktoś już po to sięgał.
Po to sięgał i to nie było rzadkie, że po to sięgano. Oczywiście, jeśli porównamy to do ilości wyprodukowanych skrzypiec czy fortepianów, to można powiedzieć, że to jest bliskie zeru. Natomiast jeśli mówimy o 5 wiekach historii i około 200 podjętych próbach zbudowania takiego instrumentu, z czego faktycznie zostało 3-4 może zachowane instrumenty, to znaczy, że mówimy o jakiejś wielkiej białej plamie w historii muzyki, bowiem kiedy zacząłem się interesować tą historią mniej więcej w 2008 roku, to wówczas właściwie w ogóle ten temat nie istniał. Były jakieś prace naukowe, ktoś gdzieś taki instrument próbował zrekonstruować i tak dalej. Natomiast ja postanowiłem zrobić coś innego. Jakby dowieść, że ta konstrukcja instrumentu, którą wymyślił Leonardo da Vinci, ale nie zrobił, on tego instrumentu nie zrobił, że ona mogła zaistnieć w historii muzyki jako pełnoprawny instrument i dlatego, kiedy zbudowałem mój pierwszy instrument, moją pierwszą wersję tego instrumentu, postanowiłem zagrać na nim pełny recital, co zrobiłem w Auli Floriance.
Pamiętam, byłam na tym. Tak.
I chodziło mi o to, żeby pokazać, że to nie jest jakiś taki historyczny dodatek, gadżet i tak dalej, tylko to jest normalny instrument, na którym można zagrać muzykę na instrumenty zarówno klawiszowe, jak i instrumenty smyczkowe, bo jest to de facto, można by go nazwać, fortepianem smyczkowym.
No właśnie, tutaj dochodzimy do sedna, ponieważ ja muszę ci się przyznać, zresztą pisałam z tego recenzję, rozmawialiśmy wielokrotnie, że dla mnie to był szok, jak ja słyszałam instrument smyczkowy i taki wzmocniony, jakby może 2, może 3 instrumenty smyczkowe, a widziałam, że grasz na klawiszach. Dla mnie to połączenie pierwsze było w ogóle szokiem, ponieważ słyszę smyczek, a widzę, że grasz tak jak grają pianiści, klawesyniści, prawda, uderzając w klawisze. I to już było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, zanim się przyzwyczaiłam do tego, wiesz, ten pierwszy taki moment. Potem zadawałam sobie ciągle pytania, dlaczego te instrumenty wyginęły. Prawda? Mówiłeś, że było ich tam około tego typu działających, około 200, a przecież jak ty przystąpiłeś do pracy, to nie było ani jednego, który by brzmiał.
Nie było. Nie było, prawda? Faktycznie ani jednego instrumentu. Były tylko, miałem jakieś zdjęcie instrumentu z XIX wieku z Paryża. Inne zdjęcie instrumentu, który w Belgii został zbudowany. Notabene okazało się po kilku latach, że ten instrument, który był w Belgii zbudowany dla cesarza Leopolda II, został jemu przedstawiony. Mhm. To nie była taka fajna postać. Natomiast bardzo chwalił ten instrument, Lichtenthala. I tenże instrument po kilku latach, no być może, że do tego się przyczyniłem, ponieważ grałem tam recital w muzeum w Brukseli około 2014 roku. I wkrótce jakoś sobie przypomniano, że przecież taki instrument był w Belgii i przecież jest coś takiego na strychu Pałacu Królewskiego. Ściągnięto z tego strychu ten instrument, dokonano jego naprawy, dość poważnej, bo był zdekompletowany i on zabrzmiał tam w Brukseli i znajduje się w tej chwili w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Jest instrumentem grającym, ale jest instrumentem późniejszym, bo z wieku XIX.
Tak.
I tu muszę powiedzieć, że jak chodzi o tą smyczkowość tego instrumentu, to dla mnie są takie dwa bardzo ważne obszary, na które się nastawiałem. Najpierw to była muzyka na viole da gamba z wczesnego baroku francuskiego. Czyli ci mistrzowie typu Marin Marais, Saint-Colomb i ten czas...
Czyli film Wszystkie poranki świata.
Tak, absolutnie. Ten film widziałem, ale też był inny powód, o którym może za chwilę powiem. Jak trafiłem w ogóle na tą ścieżkę Violi da Gamba i tego
bo to
brzmienia.
To jest bardzo ciekawe dla mnie, tak.
Natomiast co chcę teraz powiedzieć, że to było moje pierwsze myślenie. Stąd na najnowszej płycie, która została wydana w zeszłym roku w Berlinie, właśnie dialogi i monologi, podzieliłem tę płytę na muzykę solową, właśnie opartą o ten repertuar Violi da Gamba, Mare Mare, ale w drugiej części umieściłem muzykę na wiolę organista, albo powiedzmy nawet fortepian smyczkowy, albo bogenklawir, jak ktoś woli, i klawesyn. W dwóch sonatach, jedna jest, znaczy sonata Friedricha Bacha, ale na końcu tej płyty znajduje się koncert Bacha, gdzie wiola organista zagrała partię orkiestry. A klawesyn oczywiście partię solową klawesynu. I muszę powiedzieć, że na jednej prezentacji w Warszawie puściłem samo nagranie, po czym puściłem nagranie z wideo. Czyli było widać dwa instrumenty klawiszowe grające ze sobą i jedna z osób, z muzyków, powiedziała: dałam się nabrać.
No właśnie, to jest to brzmienie, które dla mnie było szokiem. Zaraz powiesz o tym, jak doszedłeś do tego brzmienia w ogóle, ale w ogóle powiedz mi, bo wiola organista, ta wiola pierwsza, opus pierwszy, ta, ona jest taka lekko różowawa.
Tak, taki...
Taki malinowy.
Malinowy, czerwony.
Malinowy,
tak,
kolor ma, piękna jest w ogóle jako przedmiot. Ty ją sam wykonałeś.
Tak.
Sam, od początku
tak,
do końca.
Tak.
Wcześniej też wykonałeś jeden instrument, prawda? Miałeś już jakieś małe doświadczenie.
Tak, to był klawikord Johanna Zilbermana, który znajduje się w Norymberdze w muzeum. I rzeczywiście to był taki pierwszy impuls. Ale skąd się ten impuls wziął?
No właśnie.
Bo to jest
bo wiesz, o czym ja myślałam? Ja myślałam o tym, że ty byłeś szykowany na pianistę. Pianistę koncertującego, no twoje osiągnięcia, stypendia, prawda, byłeś w Stanach Zjednoczonych, skończyłeś już Żmudzińskiego fortepian w Krakowie. No to jest, no dla najlepszych, wiadomo, utrzymać się i zagrać, wiesz, miałeś wielki talent do mówienia, występowałeś w telewizji, robiłeś programy o instrumentach, mówiłeś o tym, ja to wszystko pamiętam, koncertowałeś, grałeś z różnymi orkiestrami. Ale mówię to w tym znaczeniu, że wiesz, pianista i majsterkowanie. Człowiek, który bierze piły, wiesz, deski, no bo musiałeś to wszystko zrobić, robiąc ten instrument. To jest po prostu wielka stolarska robota, ale też i akustyka, pełna doświadczeń, fizyki i tak dalej. Skąd w ogóle u ciebie te zdolności, wiesz, te manualne, i że nie bałeś się tymi palcami po prostu?
No bo... Zdolności, ja myślę, że to jest wrodzone, bo...
Ale od początku życia robiłeś jakieś rzeczy?
Tak.
Interesowało
się? Zawsze mnie to interesowało, bo powiedzmy to w naszej rodzinie te techniczne uzdolnienia, one istnieją. I mój ojciec, i mój dziadek, mój dziadek miał jedną z pierwszych firm elektrycznych w Krakowie. Mhm. Między innymi zakładał oświetlenie u reformatów w słynnych katakumbach. Także, bo mieszkali na placu Matejki. Stąd wtedy to w ogóle elektryczność to była taka bardzo nowoczesna dziedzina. Ale to są narzędzia. Ja do dzisiaj mam na przykład maszynę do obróbki żelaza mojego dziadka, którą on odkupił po pierwszej wojnie światowej, kiedy Austriacy mu poprzednią skonfiskowali, ale rzetelnie wypłacili odszkodowanie. I po wojnie, na której mój dziadek też brał udział, to znaczy tutaj był w Gracu, tam oczywiście był w koszarach, nigdy chyba nawet nie wystrzelił, ponieważ tutaj w Galicji to było, wszędzie była wojna, ale tutaj był jakiś taki mniej więcej spokój. No ale w każdym bądź razie brał udział jako żołnierz w jego cesarskiej mości. I potem odkupił sobie tą maszynę i dalej prowadził swoją działalność. I ja ją mam do dzisiaj. I na tej maszynie, między innymi, wszystkie elementy toczone wykonuję do moich instrumentów. Ona w dalszym ciągu działa. To jest niesamowite.
Jak kontynuacja rodzinna jeszcze.
Tak.
Więc... Ale sam fakt, że wiesz, ty to robisz, sam to wszystko robisz, a przecież... Nie pamiętasz? Pani nauczyciele, które mówiły...
Żeby uważać na
uważać
palce.
Uważać dzieci, które chodziły w rękawiczkach, zwłaszcza te pianistyczne uzdolnione, prawda?
Oczywiście, trzeba uważać na palce, bo maszyny są niebezpieczne. Ale zakładam, że w ogóle życie jest niebezpieczne, bo przecież wychodząc na ulicę też jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie. Jadąc samochodem jesteśmy w niebezpieczeństwie. Więc zakładam, że no, trzeba naprawdę bardzo uważać. I trzeba poznać te maszyny, jak one działają. Są takie piły, których się mniej boję, a są takie, których się boję więcej. I na nie szczególnie uważam, bo jakby ich oddziaływanie, taka piła na przykład tarczowa, jest bardzo niebezpieczna, bo ona ma tą krzywiznę i nie wiadomo, w którym momencie ona się gdzie znajduje. Na przykład pod jakimś, coś się przecina, to nie wiadomo, gdzie ta piła jest. Jeśli jest piła taśmowa, to wtedy ją widać, że to jest kreska pionowa i można przewidzieć, gdzie ona się znajduje. No, trzeba uważać. Natomiast nie jest prawdą, że ręce pianisty muszą być wydelikacone.
Dobrze, że to mówisz, bo to uwalnia wiele, wiele osób następnego pokolenia, które marzy o tym, żeby grać i marzy o tym, żeby również majsterkować.
Tak, nie przesadzajmy z tym. Oczywiście nie można rąk zmęczyć, sforsować, bo to jest pierwsza sprawa. Natomiast takie fizyczna praca powoduje wzmacnianie rąk. A ręce pianisty muszą być dość mocne i odporne na wysiłek, no bo samo granie jest też dość forsowne. A z drugiej strony należy poszukiwać warsztatu w tym obszarze, gdzie nie jesteśmy zmuszeni grać w sposób siłowy. Bo granie siłowe niestety do niczego się nie nadaje.
I to mówisz jako pedagog fortepianu, tak, bo uczysz w liceum muzycznym i w Krakowie. I to mówisz z pełnym, z ręką na sercu.
Z ręką na sercu. Jak chodzi o pianistykę, to powiem jedną rzecz. Że napięcia, naprężenia takie rozsądne, one występują zarówno w pracy jakimś narzędziem, jak przy graniu na fortepianie. Natomiast jeśli nad tymi napięciami nie będzie panować napięcie muzyczne, czyli związki harmoniczne, które budują frazę, które budują zmienność tych napięć, to my jako ludzie nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Bo oznacza to, że jeśli pozbawimy się tych muzycznych napięć, które powinny regulować to, co robią ręce, to wówczas zaczynamy grać w sposób mechaniczny, a to jest dla człowieka niewykonalne. To powoduje stres, napięcia i tak dalej. Więc
i prowadzi do kontuzji też, prawda?
Prowadzi do kontuzji, do paskudnej gry, brzydkiej, nieciekawej. Natomiast to, co daje piękną grę, piękną frazę, piękny dźwięk, jest harmonijne i jest harmonijne zarówno z naszą wyobraźnią, jak i z naszą fizycznością. To się musi ze sobą łączyć, włączyć w takie piękne łuki, które dają nam piękną frazę. I to, co jest najważniejsze w muzyce, to jest podążanie za sensem harmonicznym, za sensem retorycznym muzyki, bo to daje muzyce no wszystko właściwie. To jest sedno grania na jakimkolwiek instrumencie, rozumienie harmonii, napięć. To jest to, co powiedział znany w Krakowie, myślę, dyrygent już nieżyjący, Gabriel Chmura, że muzyka składa się z apodziatur.
No tak.
Apodziatury, czyli opóźnienia.
Tak.
No i koniec.
I wystarczy to jedno słowo, żeby przemyśleć i wiedzieć już, jak wykonywać dany utwór. Nie jest to proste. No ale wróćmy do tej wioli organista, bo ona była taką cezurą w twoim życiu. Po prostu wiele się zmieniło po.
Tak.
Wiele się zmieniło po, a ja ciągle jestem ciekawa, jak wpadłeś na jej trop. I dlaczego w ogóle przyszło ci do głowy, żeby to zrobić?
To wobec tego ja muszę wrócić do czasów studenckich.
Bardzo proszę. Akademia Muzyczna.
Akademia Muzyczna w Krakowie jest rok...
Lata 80.
86 rok, bo sobie to jeszcze sprawdziłem. Otóż czym się wówczas zajmuję? Jestem w klasie profesora Żmudzińskiego, rozpatruję różne aspekty pianistyki, jestem w tym kręgu, tu repertuar taki, tu inny, tu stylistyka, tu pasaże, tu jakieś tercje i tak dalej. Zaczynam pracować nad wielkim dziełem Karola Szymanowskiego, drugą sonatą fortepianową A-dur z fugą na końcu. Potężne dzieło. Rok później przyniosło mi bardzo ładne nagrody na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Między innymi to stypendium i recital telewizyjny, i nagranie płytowe, i radiowe. Same cuda. Ale w roku 86 ja sobie tak tkwię w tym całym świecie pianistycznym, aż tu dociera do mnie taka informacja, że jest planowana wielka taka sesja w Akademii. Przyjeżdża Helmut Rilling razem z muzykami z Bach Collegium. Będą warsztaty, seminaria i to wszystko ma doprowadzić do wykonania Pasji według świętego Mateusza. I ja w tym nie biorę udziału. Moja ówczesna narzeczona, a obecnie żona, jako prowadząca grupę wiolonczel w orkiestry studenckiej, brała w tym bardzo czynny udział. Oczywiście bardzo sekundowałem, zaglądałem na te warsztaty, ponieważ ona realizowała bardzo tam poważne, miała zadania w realizacji basso continuo, które w pasji jest niezwykle trudne, wymagające wielkiego refleksu, znajomości tekstu. To jest w ogóle cała wielka historia. Zaglądam na zajęcia prowadzone przez Helmuta Rillinga. To jest pierwszy raz, kiedy przyjechał Helmut Rilling do Krakowa. I nagle zaczynam sobie zdawać sprawę, że gdzieś poza tą moją pianistyką jest jakiś wielki, ogromny świat, że otóż takie wielkie dzieło, ponad 2 godziny muzyki i taka ilość problematyki, bo i chóry, i recytatywy, arie, mnóstwo solistów, mnóstwo zagadnień, cała retoryka. To jest coś niesłychanego. Zaczyna to do mnie powoli docierać i sobie myślę tak, no ale jak się ma do tego ten mój świat pianistyczny? Przecież w ogóle ja jestem tutaj jako osoba, jako pianista zupełnie zbędny w tym świecie. No, to jest taka refleksja, która powoli zaczyna się ujawniać. I to jest ten moment, w którym zacząłem się tak naprawdę interesować muzyką dawną. To były czasy takie, gdzie nie było łatwo na przykład trafić do Bazylei, do Schola Cantorum. Lata 80., no dość trudny czas też finansowo. Wszelkie wyjazdy zagraniczne to, to było bardzo trudne. Bo
no, trzeba było się starać, paszport, prawda, ale i pieniądze.
No właśnie, to był ten problem. Tak. W związku z czym zaczynam obserwować ten świat. Wówczas w Krakowie no już była działalność muzyków, którzy zajmowali się muzyką dawną. Marta Kaczmarska, Zygmunt Kaczmarski, Fiori Musicali. No ale wtedy pojawia się na przykład Viola da Gamba. I koledzy mi mówią, słuchaj, przyjdź, bo będzie Kazio Pyzik, będzie grał na Violi da Gamba. On to jakoś tak, nie wiem jak to podkreślano, ale w każdym razie Kazio Pyzik, nawet grając na Violi da Gamba bardzo poważną arię Komm süßes Kreuz, on zawsze w jakiś sposób, gdzieś ta jego osobowość tutaj wychodziła z tego i zawsze robił jakieś, no nie powiem, że show, ale wszyscy chętnie oglądali, co on na tej gambie robi.
Niezwykła postać w ogóle.
Niezwykła postać i zresztą później mój kolega, z którym graliśmy w kwartecie Olgi Schweigier, a w tamtym czasie on już grał na Violi da Gamba, ale ta viola była w sumie mało znana. I to tak zaskakiwało, że na tej violi trzeba ją tak wyrzucać do przodu, żeby sięgnąć do tej dolnej struny. A on to robił z taką jakąś nadmierną ekspresją i to się zawsze podobało właśnie w tych kręgach studenckich. Oczywiście zaglądałem tam. I ta Viola da Gamba najwyraźniej zaczęła mnie intrygować. Po czym, no, cóż mogłem zrobić? Mogłem się zainteresować klawesynem jako instrumentem klawiszowym. Pojechałem na kurs do Innsbrucka, do Johanna Zornleitnera, grając na klawesynie. Ale już w tym czasie zacząłem budować klawikord. bo pamiętam jeszcze nawet z tego polskiego wydania Inwencji dwugłosowych taki cytat z Bacha, że zwraca się do miłośników gry na klawikordzie, żeby tam uczyli się coś tam prawidłowego prowadzenia głosów i tak dalej. Klawikord. No ale cóż to był ten klawikord? Też nie było w Polsce wtedy klawikordu.
No nie było w ogóle, tak.
Nie było.
Znaliśmy ze zdjęć tylko, z tak, jakichś tam rycin.
Jakieś, jakiś taki instrument, na którym Bach podobno lubił grywać. No i zakupiłem w Norymberdze plany w klawikordu Johanna Zilbermana. Rozłożyłem te plany na podłodze, no i sobie myślę, no tak. No i co z tego wynika? No, jak tu ruszy? Od czego zacząć? To przecież to nie były ten meble z Ikei, tylko to był plan zaledwie. No trzeba było wszystko zdobyć. I wtedy zacząłem się interesować w ogóle technologią drewna, budową instrumentów, powoli. W Innsbrucku mogłem już na klawikordzie sobie pograć, bo były tam w ramach kursów. I to był taki moment zainteresowania tą muzyką. Po jakichś kilku latach stwierdziłem, że w gruncie rzeczy ten klawikord, on kompletnie nie przystaje do mojej pianistyki Tadeusza Żmudzińskiego, który się między innymi uczył u Gizekinga. To była pianistyka nastawiona na Szymanowskiego, Brahmsa, na symfonię koncertującą. Ręka spadała z góry, tworząc dźwięk olbrzymi. Przecież pamiętam, jak nagrywałem sonatę Szymanowskiego, to palce piąte miałem zabandażowane takimi, profesor przywoził z Paryża, takie specjalne cieniutkie lepce, właśnie do obandażowywania palców, które były troszkę potłuczone.
Od tego spadania tej ręki.
Od tego. No, nam się to bardzo podobało. Mało jako studentom, bo profesor zawsze grał to w sposób spektakularny. No tylko, że później jak siadłem do tego klawikordu, to okazało się, że to się ma nijak. Że w ogóle nie da się grać na takim instrumencie. Poza tym była też kwestia dynamiki tego instrumentu. Otóż, jeśli gram w domu na klawikordzie wieczorem, to jest to instrument głośny. Ale jeśli postawi się go w sali koncertowej, to trzeba kilku minut, żeby publiczność przyzwyczaiła swój słuch do tego niskiego poziomu dynamicznego, a potem najmniejsze poruszenie na stołku kogokolwiek jest jak wybuch.
No tak.
Jest to bardzo trudny instrument i ja stwierdziłem, że no, pogram sobie w domu, ale nic z tego więcej nie będzie dla mnie wynikać. I dopiero po latach, kiedy no, ten klawikord miałem, stroiłem go, grałem sobie na nim, po czym po latach jakoś do mnie przyszła taka myśl, że może bym jednak coś zbudował innego. I wtedy właśnie ten wyżej wspomniany Kaziu Pyzik, byliśmy na rynku, w kawiarni, rozmawialiśmy o tym i owym i on wspomniał o fortepianie smyczkowym Jarmusiewicza.
Jana to już Jarmusiewicz. Blisko. A to już
bardzo blisko. Ja sobie myślę, no fortepian smyczkowy, klawiolin, tak się nazywał. Zacząłem szukać. Pierwsza informacja z encyklopedii Groove'a, że to jest fortepian garbaty był. I myślę sobie, no cóż to takiego. Po czym dość szybko trafiłem na informację, że tego typu instrument wymyślił Leonardo da Vinci. No co sobie myślę, no dobrze, to zapewne mnóstwo takich instrumentów jest, no bo przecież od dłuższego czasu trwa cały ten ruch odkrywania muzyki dawnej. Zapewne już na tym wielu gra. Okazało się, że znowuż jakieś pojedyncze nazwiska ktoś tam gdzieś zbudował w Anglii. Zresztą bardzo dobry badacz tego dzieła, Barry Lloyd. Wkrótce dotarłem do jego prac, gdzie on wymieniał te wszystkie rozpoczęte albo czasem ukończone, czasem nieukończone instrumenty. Zbudował pewien Japończyk też jakąś swoją wersję. No ale to w dalszym ciągu nikt na tym nie gra. No to jest jako eksperyment coś takiego. I tu postanowiłem właśnie zbudować ten instrument, ale zbudować go w taki sposób, żeby on rzeczywiście zabrzmiał. Żeby to był instrument
koncertujący.
Ja miałem na uwadze te pierwsze próby, jakie były podjęte przez Hansa Haydena w Norymberdze i instrument z Brukseli, ja go znałem wcześniej. Mhm. Przy czym nikt tego instrumentu nigdy nie skopiował. I to było dla mnie dziwne. Podejrzewałem, że tam są pewne takie rozwiązania nie za dobre. I dopiero w zeszłym roku, kiedy miałem okazję zbadać ten instrument w muzeum bardzo dogłębnie, odkryłem, dlaczego pewne rozwiązania tam dzisiaj byłyby bardzo kontrowersyjne. I stanąłem przed takim trudnym zadaniem, że oczekują ode mnie zbudowania repliki instrumentu, który może brzmieć niezbyt dobrze.
I ty już to wiesz.
No i ja już to widzę. I teraz co tu zrobić? Termin został ustalony bardzo wczesny, nawet został przesunięty. I gdyby nie moje doświadczenia wcześniejsze z tymi czterema moimi wiolami, to prawdopodobnie bym się poddał. Natomiast jednak w moich instrumentach poszukiwałem dźwięku takiego gambowego. Takiego dobrego dźwięku, no, który będzie ekspresyjnie, ładnie budował napięcie muzyczne. Natomiast Hiszpanie, oni oczekują dźwięku raczej innego, takiego bardziej wyostrzonego, prawdopodobnie bliższego temu dźwiękowi, który by wynikał z konstrukcji instrumentu z Brukseli. Ja zrobiłem pewien zabieg dostosowawczy, tak żeby zachować ten charakter hiszpański instrumentu, ale jednocześnie, żeby on był akceptowalny i żeby po prostu ludzie nie odwracali się od razu. Tak jak znam taki historyczny zapis, to jeszcze też XVII wiek był, kiedy podobny instrument zbudowano, przywieziono ją na pocztę, ten instrument przywieziono na pocztę. No pocztę rozumiem, że jako to miejsce, gdzie podróżowano, tak, czyli jakby tak. Na dworzec. I grano na nim kilka godzin, po czym się rozstroił, a dźwięk był tak ohydny, ktoś tam piszący, że gdyby moi uczniowie tak grali, to bym ich wyrzucił za drzwi.
To niedobrze świadczyło.
Niedobrze. Więc ja miałem na uwadze ten opis, zrobiłem pewne dostosowanie, no i czekam na wizytę już odbierającą instrument z Hiszpanii. Przyjeżdża organista katedry, który zajmuje się w ogóle całą muzyczną sprawą. Zagrałem mu kilka akordów, a on taki uśmiech. O to chodziło. Bo się obawialiśmy, że zbudujesz instrument, który będzie brzmiał jak Westminster Choir. Tak, tak. Zaczął śpiewać w ten sposób. No więc udało mi się trafić i w guz, a jednocześnie ten instrument ja zaakceptowałem, że to jest ciekawe brzmienie, właściwie takie stricte renesansowe. I być może, że w tym momencie mogę już mówić o pewnej dedykacji instrumentów, że mogę już budować instrumenty, które będą do wcześniejszej muzyki, albo do wczesnego baroku, albo wręcz późniejsze. To wszystko są doświadczenia, które ja cały czas obserwuję. Obserwuję, jak instrument się zachowuje, obserwuję, jak reagują muzycy, którzy siadają do tego instrumentu i dokonuję też pewnych zmian, korekt. To mnie jakoś gdzieś, to mi pozwala iść dalej w tej koncepcji.
Wiesz, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja tak siedzę cichutko i słucham, bo tak sobie myślę właśnie, że to doświadczenie, które zdobywasz, jest właśnie twoją siłą, ponieważ nie mogłeś się oprzeć na tych doświadczeniach innych, bo ich po prostu nie było. Tak. Więc nie mogłeś z nich czerpać. Musiałeś wszystko sam doświadczyć, sam wymyśleć, sam zaakceptować lub odrzucić i szukać dalej. I to jest właśnie szalenie trudne. Ale myślę, że też twoja ta cezura, o której mówiłam, to, że ta wiola zmieniła twoje życie, to zmieniła twoje życie. Ty powinieneś mieć wiola organista na drugie nazwisko swoje, dlatego że ty pakujesz ten instrument i ty z nim jeździsz po świecie. Gdzie ty byłeś w ogóle?
No właśnie w całej Europie. No, nie wyjeżdżam poza...
No bo to już kłopotliwe dosyć.
To znaczy samolotem nie podróżuję dotychczas. Natomiast tutaj powiedzmy cała Europa i północna, i zachodnia, i południowa, i Turcja. Tam, gdzie mogłem dojechać na kołach, czyli samochodem.
Tam byłeś.
To tam byłem. Natomiast podróżowaniem samolotem to jest jeszcze może jakaś przyszłość. Ja myślę, że jest to też związane ze zbudowaniem modelu znacznie mniejszego, lżejszego, który będzie można w jakimś małym takim case'ie zapakować do samolotu, bo grałem z harfistką grającą na harfie potrójnej Margaret Kohl. Kilka ładnych koncertów, nagraliśmy też płytę. I ona ze swoją harfą podróżuje samolotem. Więc gdyby to był instrument porównywalnej wielkości
i też byś mógł.
Byłoby to możliwe.
No to jest zawsze niebezpieczne przy tych samolotach i to zawsze mówią nawet ci, którzy z mniejszymi instrumentami podróżują, typu wiolonczela, prawda? Że to jest kłopot, musi być specjalne do tego pudło i tak dalej, a mimo to często też jest problem.
Ale to jest problem służb celnych.
Tak.
Bo jeśli ktoś otwiera nietknięty futerał gitary, a gitara ma oderwane po prostu w szczępach płytę wierzchnią, to znaczy, że nie został ten instrument zmiażdżony przez coś, tylko ktoś na służbie, służba celna otworzyła i szukała narkotyku w środku, używając do tego noża.
No tak.
No bo jak inaczej wytłumaczyć takie rozerwanie dosłownie gitary, więc...
A czy ten wieloorganista mieścić się do samochodu? Musiałeś specjalny samochód do tego mieć?
Tak, mam większy samochód typu van i tam nawet mieszczę dwie wiole. Te opus drugie i trzecie, one są troszkę krótsze od pierwszej. I to też... Wynika to z konstrukcji, że taka konstrukcja może być. Nie musi to być dwumetrowy instrument. No i też z pewnej kalkulacji, że właśnie będzie łatwiej transportować. Bo zdarzało mi się tak na przykład, że dwa razy z tą pierwszą wiolą zaklinowałem się. Raz w windzie, a raz na schodach katedry chyba w Poznaniu.
To brzmi jakiś kryminał w ogóle.
No tak, bo czy nie, to było chyba w jakimś pałacu. Wybrałem inne schody niż tymi, którymi weszliśmy. No i tam się okazało, że było tak wąsko, że nie dało się dosłownie ruszyć. Więc ten rozmiar 1,70 m jest bardzo optymalny. Bo...
To jest taki rozmiar fortepianu salonowego.
Tak, tak, tak. Ale w wypadku instrumentu smyczkowego nie ma konieczności, żeby struny basowe były aż tak bardzo długie, bo to raczej w klawesynie odgrywa rolę. Na przykład w klawesynach włoskich dolne struny muszą być bardzo długie i klawesyny włoskie są rzeczywiście bodaj najdłuższe.
Tak, tak. Rzeczywiście one są i takie szczupłe.
Szczupłe i tak, bardzo długie.
Tak, to rzeczywiście jest ciekawe. No widzisz, to zdominowało naszą rozmowę i ja bym teraz chciała na chwilę, żebyśmy, mamy parę minut na to, żeby o tym opowiedzieć, ponieważ każdy czarodziej czaruje nas muzyką, która ma dla niego duże znaczenie. I ty, właściwie ja już się nie dziwię, dlaczego ty wybrałeś pasję mateuszową, bo już tutaj dużo o niej padło, o tym niezwykłym utworze. Ale powiedz mi, co pasja mateuszowa Bacha, czyli według świętego Mateusza, pasja według świętego Mateusza Johannesa Bacha. Co ona dla ciebie znaczy? Jakie ona ma znaczenie w twoim życiu?
No, jest to utwór, z którym zetknąłem się, jak wspomniałem, pierwszy raz wtedy podczas studiów w 1986 roku, po czym udało się nam zdobyć z żoną nagranie tego koncertu. To jeszcze na taśmach szpulowych. Mhm. I potem w każdym wielkim tygodniu wracaliśmy do tego nagrania, do tej pasji. Potem po latach pamiętam koncert wspaniały Filipa Herwehe w Krakowie, Filharmonii.
To też to pamiętam, to dawno
to
temu było bardzo.
Tak, to było wielkie wydarzenie. I ta pasja w wielkim tygodniu towarzyszy mi właściwie od lat. Zawsze w domu słuchamy jej w okolicach Wielkiego Piątku. Ale muszę powiedzieć jeszcze teraz o jednej sprawie, która się z tym wiąże. Otóż wyobraź sobie, że jeśli w roku 1730, 29. Po raz pierwszy zabrzmiała pasja
Wielki Piątek.
Wielki Piątek u świętego Tomasza w Lipsku.
Tak jest.
To tego samego dnia w hiszpańskiej katolickiej katedrze w Toledo zabrzmiał instrument lira celi, o którym mówiłem. To jest ten, który stoi w Brukseli pod nazwą Geigenwerk, ale oryginalna jego nazwa to była niebiańska lira. I w katedrze w Toledo przez 180 lat Wielki Piątek wyłączano organy i grano na niebiańskiej lirze. U nas, w naszej tradycji są kołatki, natomiast w Hiszpanii grano na tym instrumencie. I zapewne w momencie, kiedy w Lipsku, kiedy u świętego Tomasza grano pasję Bacha po raz pierwszy, to w katedrze grano na lira celi. Nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny. To jest ciekawa sprawa, bo właśnie zrobiłem replikę instrumentu, który do tego celu był głównie wynaleziony. Do służenia do liturgii
Wielki Piątek
i w ogóle w Wielkim Tygodniu.
To niesamowite, bo to jest takie powiązanie z pasją, która...
To jest powiązanie z pasją.
Tak, które ma dla ciebie znaczenie. Wiesz.
Ale to po latach, dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Natomiast pasja towarzyszy mi od dawna, ponieważ jest to sedno naszej wiary, naszej kultury. To jest ten moment, w którym rozgrywa się najważniejsza sprawa związana z naszą kulturą, z naszą kulturą chrześcijańską. I no nie wiem, czy można by to lepiej opisać. Co prawda Bach był luteraninem, ale jakby opierając się na tekście biblijnym, plus jeszcze liryka Picandra, on jednak... Zrobił to w sposób genialny. To jest dzieło tak obszerne, jakby oszałamiające tym swoim rozmachem, tak misternie skonstruowane, bo z tego, co mówi się, Bach pilnował powstawania tekstu, również tych lirycznych,
żeby
one były zgodnie z pewną koncepcją. Tam ilość tych figur retorycznych, no choćby taki moment, o którym chcę wspomnieć, no bo co to jest figura retoryczna?
No właśnie. Powiedz.
Na przykład mamy kilka, no powiem o jednym. Moment, w którym Piłat mówi do ludu, kogo wam uwolnić, Jezusa czy Barabasza? I następuje w tym momencie kadencja w basso continuo grana na organach. Taram do D-dur, tam byłoby. Byłoby D-dur. D-dur w retoryce jest akordem chrystusowym. I piękny, króciuteńki motyw. Taram do D-dur, ale nie pada akord D-dur, tylko zmniejszony, paskudny, taki
chropawy
akord zmniejszony. Barabam, śpiewają chóry wszystkie. I to jest to, kogo wam uwolnić? Jezusa? A jakby kadencja do D-dur?
Prowadzi, ale
a tu nie.
Nie.
A tu choćby tak, bardzo mocna figura retoryczna. Czy choćby tak jakieś anafory, jak mówi Jezus, jeden z was mnie zdradzi. I śpiewa chór i jeden motyw jest rozrzucany do wszystkich głosów. Czy ja? On tak pada z różnych kierunków. To jest też kwestia przestrzenności, bo tam są użyte przez Bacha dwie orkiestry, dwa chóry i jeszcze chłopięcy. Więc ta przestrzenność też była zaprojektowana, że to mówią z różnych stron. No, jeśli widzimy tą ostatnią wieczerzę, mamy centralnie postać Chrystusa, a apostołowie są... Przy tym stole, tak jak to Leonardo da Vinci namalował. I stąd jest ta przestrzenność. Czy ja? Taka figura retoryczna to jest.
No, Bach już robił stereo.
Tak.
W pewnym sensie, że to właśnie temu służyło.
Dokładnie. No czy powiedzmy w tym pięknym, w ostatnim chórze, no już wyrażającym taki wielki smutek, Chrystus jest, umarł, znajduje się w grobie i motyw w basach. co chwileczkę pojawia się ti-ro-ri-ro-ro. Zejście.
Zejście, ciągle zejście. No właśnie, myślę, że taki utwór jak Pasja Bacha, to mimo, że słuchamy go całe życie, w różnych wykonaniach często, to właściwie on ciągle odkrywa przed nami coś nowego. Ciągle możemy coś zauważyć, jakiś mały drobiazg. Zwłaszcza jak się chwyci na słuchawki, bo to najlepiej, to wtedy słychać tą przestrzeń muzyczną. Ty wybrałeś na dzisiejsze wykonanie na starych instrumentach. To jest...
Paul McCreesh,
tak,
i jego nagranie Pasji. I właśnie tutaj... Może byśmy wspomnieli o arii z Wielonda Gamba.
No właśnie, właśnie.
Komm süßes Kreuz. Bo to jest ciekawa, czyli przyjdź słodki krzyżu.
Tak.
No to jest bardzo mocne, kiedy mówimy o największym cierpieniu i nazywając go słodkim krzyżem. To jest naprawdę głębia wiary, kiedy rozumiemy, po co to wszystko
no
nastąpiło.
No właśnie, że to było z jakiegoś powodu.
Z tego powodu, że Bóg chciał zbawić ludzi. Więc to jest podstawa, absolutne sedno naszej wiary. I teraz przyjdź słodki krzyżu. No to jest wielkie zestawienie takie dramatyczne. I teraz to jest moment, w którym, no tak jakby wynika to z kontekstu,
tak, tak,
gdzie ta wiola gra w sposób taki... No powiedziałbym łagodny nawet, takim kroczący. I to jest, przyjmuje się, że jest ten moment, w którym Szymon Cyrenejczyk zaczyna pomagać nieść krzyż i poszło jakby łatwiej. To jest to wyrażenie tej pomocy, że nagle nie jest tak trudno z tym krzyżem iść, tylko troszkę łatwiej.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, za to wprowadzenie do muzyki dawnej, za opowieść o swoich pasjach, za Bacha, za wszystko ci dziękuję. Szanowni Państwo, naszym gościem był Sławomir Zubrzycki, niezwykły artysta, pianista, kompozytor, konstruktor instrumentu i jego wielki wirtuos. Program realizował Paweł Lorenz, a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.